Przez dziesiątki stuleci wszechmocny i miłosierny Bóg przygotowywał ludzkość na przyjęcie największego daru i błogosławieństwa, na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Baranka, Zbawiciela świata. W pierwszej księdze Biblii zapisane zostało niezwykle ważne, natchnione pytanie, które niegdyś Izaak zadał swemu ojcu Abrahamowi. Oto ogień i drwa do spalenia ofiary, a gdzie jest baranek? Abraham zaś odrzekł: Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę. I po upływie 19 stuleci dobry i łaskawy Bóg posłał swego jednorodzonego Syna na ziemię, aby zmarł za grzechy świata, za moje i twoje grzechy. Ogłosił to Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu, widząc nadchodzącego mistrza z Nazaretu, Pana Jezusa Chrystusa, wypowiedział ważne słowa, w których zawarta została odpowiedź na pytanie Izaaka. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. W czasach Starego Testamentu baranek był składany na ofiarę za grzech. Izraelita, wkładając swoje ręce na głowę baranka ofiarnego, utożsamiał się z nim. Wyznając przed Bogiem swoje grzechy, składał je na niewinną ofiarę, która została złożona zastępczo zamiast niego. Drogi bracie, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że tym wybranym przez Boga barankiem, który gładzi grzech świata, jest Pan Jezus Chrystus. O Jego zastępczej ofierze, złożonej na ołtarzu Krzyża Golgoty, w przepiękny sposób napisał ewangelista Starego Testamentu, prorok Izajasz. On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni, a Pan włożył nań nieprawość nas wszystkich. Jak baranek prowadzony na zabicie, tak On nie otworzył ust swoich. Zraniono Go na śmierć za przestępstwa ludu mojego. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem, aby położył życie swe na ofiarę za grzechy, bo nieprawości ich On sam poniesie. Policzony został pomiędzy przestępców i za przestępców się modlił. Droga duszo, posłuchaj tej błogiej wieści o niezgłębionej Jego miłości, że za twoje grzechy, które zaprowadziłyby cię na potępienie, umarł niewinny i sprawiedliwy baranek Boży, Pan Jezus Chrystus. On oddał siebie bez reszty na okup za grzechy świata, za twoje i moje grzechy. W latach 60. ubiegłego stulecia budowano w Londynie słynne tabernakulum, świątynię mieszczącą 5000 osób, w której przez wiele lat przemawiał znany na całym świecie kaznodzieja Karol Spurgeon. W przeddzień otwarcia świątyni Spurgeon zapragnął wypróbować akustykę nowej sali i sądząc, że jest sam na sali, wszedł na wysoką mównicę i gromkim głosem przytoczył 29 wiersz z pierwszego rozdziału Ewangelii świętego Jana. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I nagle na jednym z balkonów rozległo się stuknięcie. Na balkonie znajdował się robotnik kończący pracę, a usłyszawszy niespodzianie takie mocne słowo, został nim poruszony do głębi. Bóg dotknął się jego serca, wypuścił młotek z ręki i skłonił swoje kolana i serce przed Bożym barankiem, który poniósł śmierć dla przebaczenia i oczyszczenia jego grzechów. Mój drogi przyjacielu, a może i ty zdecydujesz się skłonić swoje kolana, zawołać w modlitwie do Pana Jezusa Chrystusa i wyznać Mu, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz przebaczenia. Przyjdź do Niego dziś, jak ów człowiek, jak i ja swego czasu przyszedłem, a On uczyni cię szczęśliwym i radosnym na zawsze. Największym i najwspanialszym dowodem Bożej miłości do człowieka było przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Był to wyraz Jego niezrównanego poniżenia i pokory. bardzo trudno w całej głębi zrozumieć i wyjaśnić tajemnicę Jego wcielenia. Bóg stał się człowiekiem. Uczynił to dlatego, aby się do Niego zniżyć, nawiązać z Nim społeczność, zniżyć się do Jego ograniczonego sposobu myślenia i Jego mentalności. Było to niesłychane poniżenie, takie poniżenie, jakby człowiek zamienił się co najmniej w nędznego robaka. Drugim wspaniałym i cudownym dowodem miłości Boga do ludzi było to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby szukać i zbawić każdego człowieka. Słowo Boże mówi, że z chwilą upadku w grzech pierwsi ludzie ukryli się przed Bogiem. Stąd też pierwsze pytanie na stronicach Biblii brzmi: Adamie, gdzie jesteś? Od tej chwili każdy człowiek ucieka od Boga. Słowo Boże mówi, że wszyscy zbłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze. Nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Przeciwnie, to Bóg szukał człowieka. Jakaż to cudowna wieść pochodząca z wiecznej księgi. Stwórca szuka swego stworzenia. Głównym celem działalności Pana Jezusa było szukanie zgubionych ludzi. Pan Jezus Chrystus w podobieństwie o zgubionej owcy powiedział, że tak długo ją szukał, aż ją odnalazł. Owce to bardzo głupie stworzenia. Łatwo uciekają ze stada, od swego pana. Uciekną z domu, ale do domu nie wrócą, bo nie trafią. Trzeba iść po nie, aby je z powrotem przyprowadzić. Słyszałem kiedyś następujący przykład. W pewnym domu zaginęła owieczka. W czasie spożywania kolacji gospodarz usłyszał niosący się z daleka głos zgubionej owcy. Wszyscy domownicy rozbiegli się wokoło w poszukiwaniu owcy. Gdy ktoś z szukających znalazł się w jej pobliżu, przestała beczeć, bo wydawało się jej, że już jest bezpieczną. Gdy zaś zawrócili do domu, znów beczała. I tak było kilka razy. Wreszcie przy pomocy światła znaleźli biedną, zranioną owcę w głębokim dole. Drodzy przyjaciele, nie bez przyczyny Słowo Boże porównuje ludzi do owiec. Biblia mówi, że wszyscy zbłądziliśmy jak owce. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego. Nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużytecznymi. Nie ma takiego, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. I dlatego Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby szukać i zbawić. Nie można uratować kogoś, kto jest przekonany, że mu nic nie grozi. Pierwszym warunkiem uratowania człowieka jest konieczność, aby sobie uświadomił, że jest zgubionym grzesznikiem. Ewangelista Łukasz w 19 rozdziale 10 wierszu zapisał słowa Pana Jezusa, który powiedział: Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zgubieni zaś są wszyscy ludzie, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, wszyscy bez różnicy i bez wyjątku. Wśród ludzi słuchających radosnej wieści o Chrystusie spotyka się jednak takich, którzy wprawdzie twierdzą, że wszyscy są grzesznikami, ale uważają, że nie są takimi wielkimi grzesznikami, ale są lepsi od innych. Takim ludziom Pan Jezus Chrystus nie może pomóc. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają, powiedział Pan Jezus. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Drogi przyjacielu, Pan Jezus chce ci pomóc. On na Golgocie wykonał wszystko, aby nas uratować i uwolnić od wiecznego potępienia. Więc póki jeszcze nie jest za późno, przyjdź do Niego, zawołaj, a On okaże ci swą pomoc. Bo kto by wezwał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. O swojej największej pasji życiowej święty apostoł Paweł napisał w 3 rozdziale listu do Filipian. Wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, żeby poznać Go i doznać mocy Jego zmartwychwstania. Każdy człowiek obiera sobie jakieś ideały i cel życia. Każdemu też wydaje się, że jego wybór jest najsłuszniejszy. Jedni widzą cel swego życia w rozrywkach i sztuce, inni filozofii, wykształceniu czy pracy. Jeszcze inni pasjonują się różnego rodzaju kolekcjonerstwem czy sportem. Ale Biblia, Słowo Boga Żywego, mówi, że jeśli tylko w tym doczesnym życiu nadzieję pokładamy, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Apostoł Paweł, po przeżyciu wspaniałego spotkania z Panem nieba i ziemi, Jezusem Chrystusem, wypowiedział słowa, które stały się jego dewizą życiową. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, albowiem i życie, i śmierć mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem, a być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. I odtąd życie z Panem Jezusem Chrystusem stało się jedyną i największą pasją jego życia. Wszystko uznaję za śmiecie, powiedział Paweł, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana mego. Jak szczęśliwi są ci ludzie, którzy postawili osobę Pana Jezusa Chrystusa w centrum swojego życia. Biblia mówi, że wszystko zostało stworzone przez Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko istnieje przez Niego i dla Niego. I ja z całą odwagą mogę zaświadczyć, że należę do tej szczęśliwej grupy ludzi, dla których On jest najcenniejszym skarbem serca we wszystkich okolicznościach życia. On jest celem mojego życia w dobrych i złych dniach. On jest treścią życia, mocą mego życia i najcudniejszą melodią. W takim właśnie świetle można łatwiej zrozumieć gorliwą modlitwę Davida Livingstona, słynnego odkrywcy i podróżnika po środkowej Afryce, lekarza i misjonarza, który stale się modlił w następujący sposób. Panie Boże mój, uczyń mnie podobnym do Pana Jezusa Chrystusa. I w rezultacie takiej modlitwy nie tylko jego życie było piękne i wspaniałe, ale również posiadał moc, dzięki której wielu czarnoskórych przyjaciół przyprowadził do Pana Jezusa Chrystusa, źródła prawdziwego szczęścia. Drogi przyjacielu, kimkolwiek jesteś, Pan Jezus cię wzywa do podjęcia najważniejszej decyzji w życiu. On nie zawahał się przyjść na ziemię, żyć w poniżeniu i umrzeć męczeńską śmiercią dla mnie i dla ciebie. On cię tak umiłował, że chce, abyś oddał mu swoje serce, całe życie, wszystkie siły, zdolności i talenty. Jedynie w jego służbie twoje życie, twoje zdolności i talenty znajdą prawidłowe rozwiązanie i urzeczywistnienie marzeń i tęsknot, wyśnionych planów i ideałów. Dopiero i tylko w nim zostaną uskrzydlone twoje wartości i cele. Przyjdź więc doń, dopóki nie jest za późno, zanim nie zamknie się niespodzianie i niepostrzeżenie ostatnia stronica księgi twego życia. Przyjdź dziś do dawcy szczęścia, a życie z Panem Jezusem Chrystusem stanie się realną, największą pasją twego życia. Współczesny człowiek żyje jedynie problemami dnia powszedniego. Większość ludzi, których codziennie spotykamy, żyje tak, jakby Bóg wcale nie istniał. Żyją swoim własnym życiem dla siebie, a przy tym tak się zachowują, że sprawiają wrażenie, jakby mieli tutaj żyć co najmniej 1000 lat. Żyją na własny rachunek, pracują i zarabiają dla siebie, odpoczywają i jedzą dla siebie. Wszystkie swoje siły wyczerpują w życiowym wyścigu, bieganinie i codziennej gonitwie. Tyle energii poświęcają rzeczom przemijającym, znikomym, doczesnym. Tyle wysiłku zużywają na wiele drobnych, nieistotnych spraw, natomiast zupełnie nie myślą i nie zajmują się sprawą wieczności. Sprawą najważniejszą, bo związaną z życiem wiecznym. Człowiek bowiem został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jest istotą żyjącą wiecznie. Życie człowieka na Ziemi przeciętnie trwa do 70 lub 80 lat. W porównaniu zaś z bezkresną wiecznością jest to tylko mgnienie oka, a właśnie sprawą tak krótkiego życia poświęca się lwią część, jeśli nie 100% swoich sił i zdolności, środków i czasu. Pan Jezus Chrystus tę sprawę przedstawił w prawdziwym świetle i właściwej kolejności. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Drogi przyjacielu, Słowo Boże mówi, że twoja dusza w oczach Bożych jest cenniejsza niż cały ten świat, ponieważ ten świat i tak ulegnie rychło spaleniu, a bez Pana Jezusa pójdziesz na wieczne potępienie. Słowo Boże mówi, postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. Jeśli z tej ziemi odejdziesz niepojednany z Bogiem, to na sądzie usłyszysz straszny wyrok wiecznego potępienia. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego. Straszna jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Czyż nie jest więc największą stratą zmarnować całe swe życie w trosce o to, co i tak trzeba będzie na ziemi zostawić? Czyż nie jest największym głupstwem i lekkomyślnością zaniedbać sprawę, która ma wieczną wartość? Nasze ziemskie życie jest przeznaczone na to, aby się przygotować do wieczności, a ludzie perspektywę szczęśliwej i wspaniałej wieczności w absurdalny sposób zlekceważyli i podeptali za cenę łatwego, beztroskiego i taniego życia na ziemi. Dlatego też od twojej postawy i decyzji zależy, czy przyjmiesz Pana Jezusa jako swego Zbawiciela, czy go odrzucisz. Jeśli go przyjmiesz, odziedziczysz życie wieczne, a jeśli go odrzucisz, świadomie wybierzesz wieczne potępienie. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Obierz więc dziś Jezusa Chrystusa, a stanie się On największą twoją wartością.
Centralną postacią całego Pisma Świętego jest Jezus Chrystus. Cztery ewangeliści opisali życie i działalność Pana Jezusa na ziemi. Przekazali nam Jego nauki, napomnienia, błogosławieństwa i opisy wiele cudów. Abyśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, przepowiedzianym przez Stary Testament i jest Synem Bożym. Abyśmy wierząc w to, mieli żywot wieczny. W pierwszym rozdziale listu do Kolosan powiedziano jest, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Imię Jezus oznacza Zbawiciel. W osobie Jezusa Chrystusa Bóg objawił się ludziom jako Zbawiciel i przez Niego świat z sobą pojednał. Pan Jezus narodził się z Ducha Świętego. Urodził się jako człowiek, a żyjąc na ziemi, wykonywał wolę swego Ojca. Lecz równocześnie, jako Syn Boży, był jedno z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Tę jedność podkreśla całe Pismo Święte, przez które Duch Święty uczy, i przypomina o konieczności przyjęcia świadectwa o Jezusie Chrystusie słowami zapisanymi w pierwszym liście świętego Jana w rozdziale 4 i w wierszu 15. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On Bogu. Jezus Chrystus jest Synem Bożym, ale czy ty w to wierzysz? Pismo Święte zostało napisane po to, abyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Abyśmy Mu wierzyli, wyznawali Go i rozgłaszali o Nim po całym świecie. Abyśmy w imieniu Jezusa Chrystusa wyrażali Bogu wdzięczność za Jego odwieczną miłość, za Jego zbawiającą i usprawiedliwiającą łaskę. W 9 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza zapisane jest pytanie Jezusa skierowane do uczniów. A wy za kogo mnie macie? Na to Piotr odpowiedział: za Chrystusa, Syna Bożego. Do Marty, siostry Lazarza, Pan Jezus powiedział: wszelki, który żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I zaraz zapytał: czy wierzysz temu? Usłyszał odpowiedź: jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży. Takiego wyznania wiary oczekuje dzisiaj Bóg od każdego człowieka. Przez imię Syna Bożego, Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, otrzymuje się przebaczenie grzechów, wchodzi się w społeczność z Bogiem i dostępuje zbawienia. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście powszechnym i dodaje: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Błogosławiony człowiek, który uwierzył w świadectwo złożone przez Boga o swoim Synu, a który jest zapisane w pierwszym liście świętego Jana w rozdziale 4 i wierszu 15. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Drogi przyjacielu, kim dla ciebie osobiście jest Jezus